Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. A przy okazji dzisiaj i widzimy, jeżeli słyszymy się na YouTubie, dlatego że przygotowałam dla Was odcinek serii Zaginieni. Jest to seria, która jest poświęcona zaginionym Polakom i to jest mój taki pomysł, żeby po prostu przyciągnąć Waszą większą uwagę. Teraz nie będę już przedłużała, ale na koniec przygotowałam jeszcze dla Was kilka ogłoszeń, więc jeżeli będziecie mieli ochotę posłuchać, to zapraszam do wysłuchania do końca. No dobra, to ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii.
W 1989 roku Ania Janowska była jedynaczką i mieszkała z rodzicami w Łodzi. Miała 1,46 m wzrostu, była szczupłą blondynką o zielonych oczach. Była uzdolniona i stroniła od kłótni. Jej pasją był taniec i śpiew. Należała do znanego harcerskiego zespołu artystycznego Krajki, z którym wyjeżdżała także za granicę. Koncertowała m.in. w RFN i Holandii. Oprócz tego występowała na wybiegach jako dziecięca modelka. Określana była jako samodzielna, rezolutna i bardzo obowiązkowa dziewczynka. Gdy po szkole wróciła do domu, zawsze telefonowała do swojej mamy. Wiedziała też, że nie należy wpuszczać obcych do mieszkania i tego też nigdy nie robiła. 16 września 1989 roku w sobotę był wyjątkowo słoneczny i ciepły dzień. Niecałe 2 tygodnie wcześniej rozpoczął się rok szkolny, więc Ania, tak jak i jej znajomi ze szkoły, wrócili z wakacji i rozpoczęli naukę. Dziewczynka właśnie zaczęła 5. klasę w szkole podstawowej numer 150 przy ulicy Żwirki w Łodzi. Obecnie w tym miejscu znajduje się gimnazjum numer 25. Pani Zofia, która była wychowawczynią Ani od 1. klasy, mówiła o niej tylko jedno, że była wspaniałą dziewczynką. Zresztą nie tylko ona, bo o całej klasie wypowiadała się w bardzo pozytywny sposób. O Ani po latach wypowiedział się Krzysiek, który chodził z nią do klasy. Co prawda minęło wiele lat, ale wciąż o niej pamiętał. Według niego Ania była fajną koleżanką, była miła, nigdy się nie wywyższała. Bardzo dobrze się też uczyła, ale nie była typem prymuski. Wszystkim chętnie pomagała. To, co jeszcze Krzysiek pamiętał, to, że w ławce zawsze siedziała z Hanią. Cały ten obraz Ani przed zaginięciem pokazywał, że była raczej sumienną i dosyć przewidywalną dziewczynką. Słuchała się swoich rodziców, meldowała im, gdzie idzie. Zresztą też przeważnie wiedzieli, bo miała dosyć intensywny grafik, który był wypełniony zadaniami niemal cały tydzień. Tego dnia, gdy Ania zaginęła, ranek był całkiem spokojny. Rano jej mama Krystyna zdążyła wybrać się do fryzjera i wróciła około godziny 11. Wtedy Ania była jeszcze w piżamie i oglądała telewizję. I też po powrocie mamy Ani, pan Mieczysław, jej tata, zaproponował, że może pojadą razem na działkę. Ale na ten dzień Ania miała zupełnie inne plany. Bardzo chciała, aby wybrali się z nią do sklepu i kupili jej wymarzone buty. Bo od dłuższego czasu Ania marzyła o białych, płóciennych espadrylach. Rodzice więc nie mogli odmówić przyjemności swojej jedynaczce i postanowili, że razem pojadą do sklepu przy ulicy Pięknej i kupią jej te wymarzone buty. Niedługo potem dotarli na miejsce, Ania podeszła od razu po swoje wypatrzone buty, przymierzyła i po chwili były już zakupione. Tak bardzo się z nich cieszyła, że jeszcze tego samego dnia postanowiła je założyć. I gdy wrócili do domu, a chwilę później Ania miała wyjść załatwić pewne sprawy, to oczywiście założyła na nogi te espadryle. Bo około 13 Ania została poproszona, aby udać się do apteki po krople do oczu dla swojej babci, które wtedy były robione na zamówienie. Po drodze jeszcze miała kupić kiszoną kapustę na obiad i w około 30 minut wyrobić się, aby wrócić na obiad. Na te wszystkie zakupy dostała banknot o nominale 5000 zł. Według przelicznika z 1995 roku na nowe złote byłoby to około 50 groszy. Apteka znajdowała się w budynku nieistniejącego już domu handlowego Juventus i nie była oddalona jakoś bardzo od domu Ani. W tym czasie Ania mieszkała w samym centrum Łodzi przy Alei Kościuszki i tak naprawdę wystarczyło przejść na drugą stronę ulicy i już się było w tej aptece. Następnie Ania miała się udać na targowisko. Znajdowało się koło domu handlowego Central. I tam w jednym z warzywniaków miała właśnie zakupić kapustę na obiad. Chwilę później miała być już w domu i spokojnie zjeść posiłek z bliskimi. Ale niestety do domu już nie wróciła. 30 minut minęło dosyć szybko. Potem godzina. Jednak po półtorej godziny pan Mieczysław zaczął być zaniepokojony tym, że Ania jeszcze nie wróciła. W związku z tym o 14:30 stwierdził, że trzeba wyjść i jej poszukać. Może się coś stało. Ostatecznie rodzice Ani poszukiwali ją całą sobotę. Próbowali otworzyć jej drogę i dowiedzieć się, czy ktoś jej gdzieś nie widział. W poszukiwania włączyli się także ich znajomi. Gdy jednak i to nie przyniosło rezultatu, ostatecznie postanowili, że zgłoszą się na milicję. Ku zaskoczeniu rodziców Ani, milicjanci jednak odmówili przyjęcia tego zgłoszenia. Stwierdzili, że jeszcze jest za wcześnie i być może córka wróci. Rodzice Ani nie za bardzo wiedzieli, co mają zrobić, więc wrócili do domu, a następnego dnia ponownie pojawili się na milicji. Wtedy też zgłoszenie przyjęto, bo Ani dalej nie było w domu. Wieczorem w dzienniku telewizyjnym podano komunikat o zaginięciu Ani.
I proszę Państwa jeszcze o wysłuchanie prośby o odnalezienie zaginionego dziecka. 11-letnia Ania Janowska zaginęła wczoraj w Łodzi. Blondynka, długie włosy związane w kitę, ubrana była w granatową kurtkę, dżinsy i białe chińskie pantofle. Jeśli ktoś z Państwa wie coś o losie zaginionej dziewczynki, prosimy o kontakt z rodzicami. Telefon w Łodzi 36 42 82. Prosimy także o kontakt z najbliższym posterunkiem Milicji Obywatelskiej.
Poszukiwania rozpoczęto od centrum Łodzi. Później sprawdzano kolejne dzielnice. Weryfikowano każdą informację, zarówno od mieszkańców, jak i znajomych Ani. Między innymi pani Zofia, wychowawczyni Ani, widziała ją po raz ostatni w piątek, czyli dzień przed zaginięciem. W poniedziałek miała zajęcia w swojej klasie i na godzinie wychowawczej postanowiła poruszyć temat zaginionej Ani. Wszystkie dzieci bardzo gorąco komentowały jej zaginięcie. Między innymi skomentował to Krzysiek, dla którego było to naprawdę zaskoczenie, bo ta trasa, na której zaginęła Ania, nie była jakaś nadzwyczajna. On sam pokonywał ją niemal codziennie. Generalnie dzieci nie miały za bardzo informacji o tym, co mogło się stać za nią. Wszyscy się zastanawiali, jak to możliwe, że zaginęła. W samym centrum Łodzi? Do tego dla rodziców i kolegów z klasy było to na tyle niepokojące, że pojawiły się obawy, czy na pewno należy puszczać dzieci same. Na milicji pojawiało się też bardzo dużo fałszywych zgłoszeń, w tym o tym, że w Łodzi pojawił się jakiś gang, który porywa dzieci, były także informacje o satanistach, które porywają dzieci, ale oczywiście były to fałszywe informacje, które tylko wywołały niepotrzebną panikę. Pani Zofia przypomniała sobie także, że dzieci z klasy Ani bardzo często zbierały się w starej fabryce na rogu ulicy Sienkiewicza i Alei Piłsudskiego. Obecnie swoją siedzibę ma tam teraz łódzki oddział Gazety Wyborczej. Ten trop również sprawdzono, ale Ani tam nie znaleziono. O zaginięciu Ani pisała niemal cała prasa. Choć trwające poszukiwania nie dawały rezultatu, to zrobiły wrażenie, bo do akcji włączyła się dotąd niespotykana liczba osób. Ani poszukiwało 1000 funkcjonariuszy wspomaganych wolontariuszami. Milicjanci, którzy podążyli śladem zaginionej Ani, dotarli do sprzedawczyni warzywniaku, która ją tamtego dnia obsługiwała. W końcu pojawił się w śledztwie jakiś przełom. Okazało się, że sprzedawczyni dosyć dobrze zapamiętała Anię, ale to, co powiedziała funkcjonariuszom, bardzo ich zaskoczyło. Bo z wiedzy, jaką mieli od rodziców Ani, wynikało, że sama wyszła do sklepu i apteki, aby zrobić zakupy. Natomiast pani sprzedawczyni powiedziała, że widziała ją w towarzystwie starszej od niej dziewczyny. Określiła ją jako płucołowatą, krępą 16-18-latkę o brunatnych włosach. Nastolatki kupiły dwa jabłka, po czym odeszły. Niestety sprzedawczyni nie udało się zapamiętać, dokąd poszły. W związku z tym do dzisiaj nie udało się ustalić ani nazwiska jej towarzyszki, ani dokładnego kierunku, w którym odeszły. Natomiast udało się natrafić na kolejną zaskakującą informację. Otóż ustalono, że w sobotę, czyli w dniu zaginięcia, Ania odwiedziła salon mody przy Alei Kościuszki. Tam z kolei oglądała wyłożoną w gablocie skórzaną biżuterię. W te rejony wybrali się także milicjanci z psem tropiącym i przeczesywali okoliczne posesje, ale nie natrafiono na ślad Ani. Pojawiła się także informacja, że ciało Ani mogło znajdować się w studni na działce przy ulicy Pryncypalnej, i postanowiono wezwać strażaków, aby wypompowali wodę. Oczywiście wszyscy modlili się, aby nie było to rozwiązanie tej sprawy. Nikt w końcu nie chciał, aby Ania została odnaleziona jako martwa dziewczynka. Więc gdy wypompowano wodę i nic tam nie znaleziono, wszyscy odczuli ogromną ulgę. ale tylko prowizorycznie, bo w końcu dalej nie było żadnego śladu Ani. Cały czas pojawiały się kolejne informacje, ale większość z nich była fałszywa. Tak jak wam wspominałam, niektórzy chcieli wykorzystać zaginięcie Ani, aby zasiać panikę w Łodzi. Rozpuszczali plotki o kolejnych porwaniach, działaniach satanistów i tym podobne. Natomiast jeżeli chodzi o sam przebieg śledztwa, to na tym etapie uważano, że Ania została porwana. To, co jednak wzbudziło największe kontrowersje i w zasadzie do dziś wzbudza takie zastanowienie, to to, dlaczego milicja rozpoczęła poszukiwania Ani dopiero w niedzielę. W końcu Ania miała tylko 11 lat, miała iść na drugą stronę ulicy, a jej nie było już od paru godzin, więc było to naprawdę zastanawiające. Oficjalnego komentarza milicja nigdy nie przedstawiła, natomiast głos zabrał m.in. Jan Płócienicza, który prowadził kiedyś program 997. Więcej o nim wspominałam w odcinku, który podlinkuję wam w opisie. W każdym razie wtedy Jan Płócienniczak był podpułkownikiem milicji, pracownikiem Biura Kryminalnego Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Próbował tłumaczyć tę sytuację tym, że po prostu tych zgłoszeń jest naprawdę bardzo dużo, bo rocznie zgłasza się w Łodzi blisko 500 zaginięć, ale 98% zaginionych sama się znajduje. I to też mogło być powodem, dlaczego milicjanci od razu nie chcieli przyjąć zgłoszenia, po prostu wierzyli, że Ania wróci jeszcze tego samego dnia. Z kolei prokurator Małgorzata Głapska-Dudkiewicz, która prowadziła sprawę zaginięcia Ani, uważała, że w przypadku dziecka milicja nie powinna tak długo zwlekać z rozpoczęciem poszukiwania. Być może wtedy te informacje byłyby bardziej konkretne. Sami funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą twierdzili, że jeszcze nie zetknęli się z tak tajemniczą sprawą, że nie było tu ani jednego punktu zaczepienia i wyglądało to tak, jakby dziewczynka rozpłynęła się w powietrzu. Pojawiła się także informacja od znajomej ojca zaginionej Ani, która twierdziła, że dziewczynka przypominająca Anię przed swoim zaginięciem rozmawiała z jakimś siwym starszym mężczyzną. Pojawiła się więc teoria, że być może to on mógł się umówić z Anią pod tym sklepem z biżuterią, gdzie była właśnie widziana. Może było to związane z tym, że Ania działała w modelingu i jakoś ją zaczepił, a potem się z nią tam umówił. Trudno powiedzieć. Ten trop jednak do niczego nie doprowadził. Ponieważ śledztwo niczego nie przynosiło, zrozpaczeni rodzice Ani poprosili o pomoc jasnowidza. W tym celu zgłosili się do kobiety mieszkającej w Szczecinie, która na podstawie zdjęcia potrafiła opowiedzieć czyjąś historię. Rodzice Ani wzięli więc ze sobą jej zdjęcie i wybrali się do Szczecina i pokazali je owej kobiecie. To, co usłyszeli, bardzo ich zmroziło. Otóż pani jasnowidz stwierdziła, że Ania nie żyje, a za jej śmiercią stoi muzyk powiązany z zespołem Krajki. Co więcej, ten człowiek ma na swoim koncie jeszcze jedno morderstwo dziecka. Zdaniem jasnowidz, ciało Ani zostało ukryte na jednej z posesji przy ulicy Pabianickiej. Oczywiście rodzice Ani od razu z tą informacją pojechali na milicję. Tam też zdecydowano, że ta posesja zostanie przeszukana. Ponowne napięcie oczekiwania, czy tym razem Ania się znajdzie, czy nie, nie przyczyniło się do odnalezienia Ani. Działka była czysta. Jednak pomimo tej nie do końca prawdziwej przepowiedni, rodzice Ani nie zrezygnowali z korzystania usług tego typu osób. W następnej kolejności tata Ani zgłosił się do jasnowidza z Holandii. Ten również działał na zasadzie, że ogląda zdjęcie, a potem mówi, co mu się wydaje. Jego wizja była inna od jego poprzedniczki. Twierdził, że Ania także nie żyje, ale że jej zwłok należy szukać w miejscu, przez które przepływa rzeka lub kanał, znajduje się most, stara fabryka i niski budynek. Dodał jeszcze, że ma silną wizję odnośnie czerwonego samochodu. Również i z tymi informacjami rodzice Ani zgłosili się na milicję i tym razem zostały one sprawdzone. Milicjanci długo zastanawiali się, która z posesji mogłaby pasować do tego opisu i ostatecznie wytypowali do sprawdzenia posesję przy ulicy Paradnej. Niestety i tym razem historia się powtórzyła. Działka została dobrze sprawdzona i Ani nie znaleziono, ani żadnego śladu. Śledztwo było prowadzone, ale to tak naprawdę ze sprawą prasy i telewizyjnego magazynu kryminalnego 997 o zaginięciu Ani zaczęło być głośno w całym kraju. Oczywiście plotki o grasujących pedofilach cały czas żyły swoim życiem, ale nie był to główny wątek, którym milicja podążała. Natomiast zaczęły pojawiać się doniesienia, które mogłyby potwierdzać, że faktycznie grasuje lub grasują jacyś pedofile. Uczennica szkoły podstawowej w Aleksandrowie Łódzkim powiadomiła milicję, że gdy szła do koleżanki, zatrzymał się przy niej jakiś samochód. Za kierownicą siedział starszy mężczyzna o siwych włosach i zaproponował, że chętnie podwiezie ją do domu. Oczywiście dziewczynka się nie zgodziła, bo wiedziała, że z obcymi nigdzie się nie powinno przemieszczać. Mimo tego, że wyraźnie powiedziała, że się na to nie zgadza, mężczyzna postanowił siłą wciągnąć ją do samochodu. Na szczęście mu się to nie udało, a dziewczynka zdążyła uciec. Podobne zdarzenie miało mieć miejsce w Łodzi na ulicy Allende przy ogródkach działkowych. I tym razem jakiś mężczyzna próbował wciągnąć do samochodu 10-letnią dziewczynkę. Także został opisany jako siwowłosy. I tym razem jego plany zostały pokrzyżowane, został spłoszony, a dziewczynka zdążyła uciec. Choć i tym razem zostało to zgłoszone na milicję, niestety nie udało się złapać owego mężczyznę, ani dowiedzieć, kim mógłby być. Kolejnym wątkiem, który milicja dosyć poważnie rozważała, była kwestia tego zespołu, do którego należała Ania i z którym wyjeżdżała za granicę. Analizowano, że skoro koncertowała m.in. w tym RFN i Holandii, to mogła tam wpaść w oko jakiemuś pedofilowi i on na przykład chciałby ją porwać potem. Ale i ten wątek dosyć szybko porzucono. Jeżeli chodzi o magazyn 997, to spróbowano w nim zrekonstruować drogę Ani. Pokazano, jak wyszła z domu, poszła do apteki, następnie miała iść na targ i w międzyczasie spotkała tajemniczego mężczyznę, z którym być może umówiła się na później koło tego sklepu z ubraniami. W programie prowadzonym przez Michała Fajbusiewicza pokazano także tatę Ani, który podąża śladem córki i pokazuje spotkanym osobom jej zdjęcie. Wtedy to farmaceutka przypomina sobie dziewczynkę uczesaną w koński ogon, która faktycznie odbierała robione na zamówienie krople do oczu. Następnie trafia na sprzedawczynię z warzywniaka, która także pamięta, że ją widziała. Sprzedawczyni twierdzi, że widziała ją w towarzystwie jakiejś starszej dziewczyny, ale w programie pojawia się, że była to 14-15-latka. Niestety, tak jak wspominałam, nie udało się ustalić, czy faktycznie to była jakaś jej koleżanka i kim ona była. Co ciekawe, pojawia się także informacja, że Ania do tego sklepu odzieżowego weszła i pytała o jakąś projektantkę. Niektórzy twierdzili, że miało to być związane z tym, że Ania zajmowała się modelingiem. Pojawiła się także informacja, ale wszystko wskazuje na to, że nieprawdziwa, iż w dniu zaginięcia w sobotę około 22 Anię widziano na Dworcu Fabrycznym w towarzystwie starszej od niej dziewczyny brunetki i razem kupowały 4 napoje. W programie też występowała pani prokurator, która powiedziała, że w sprawie Ani wszczęto dochodzenie z artykułu 188 Kodeksu Karnego, który mówił o uprowadzeniu nieletniej. Dodała także, że zebrany materiał dowodowy wskazywał na to, że Ania mogłaby być przetrzymywana wbrew własnej woli. Argumentem przemawiającym za to miała być m.in. osobowość Ani. W tym czasie rodzice Ani poruszyli niebo i ziemię, by znaleźć córkę. Jednak śledztwo ostatecznie zostało zawieszone po 4 latach od jej zaginięcia. Jednak to nie był koniec całego śledztwa, bo kilka lat temu do mamy Ani zgłosili się policjanci, którzy chcieli pobrać materiał DNA. Okazało się, że tym razem sprawa Ani trafiła do tzw. Archiwum X, które działało przy Komendzie Wojewódzkiej Policji. Pojawiła się także teza, że Ania po uprowadzeniu mogła zostać zamordowana, a tego rodzaju przestępstwo przedawnia się po 30 latach. Natomiast gdyby w międzyczasie pojawiły się jakieś nowe, ważne fakty, to śledztwo mogłoby właśnie zostać wznowione. Oczywiście, póki nie było pewności, cały czas prowadzono śledztwo z myślą, że było to uprowadzenie. Jednak o sprawie Ani postanowiono przypomnieć w 2019 roku. 21 lutego w programie prowadzonym przez Dariusza Bohatkiewicza przypomniano całą sprawę. I tym razem w opowieści pojawił się nacisk na mężczyznę, który zagaduje Anię i potem się z nią umawia. Natomiast tutaj kluczowa wydaje mi się treść, która pojawia się później, czyli wywiad z policjantem. Gdy zostaje zapytany przez prowadzącego, co się stało z Anią, początkowo odpowiada, że były dwie teorie. Pierwsza, że ktoś po prostu Anię wywiózł za granicę, a druga, że padła ofiarą pedofila. Natomiast dodaje, że przełom nastąpił w 2015 roku. Otóż policjanci mieli także hipotezę, że w sprawę związaną z zaginięciem Ani był wplątany mężczyzna, który miałby brać udział w budowie powstającego domu handlowego Central 2. Miało to być w okolicach miejsca, gdzie po raz ostatni Ania była widziana. I w 2015 roku faktycznie na policję dotarła informacja, że jeden z mężczyzn pracujących przy tej budowie zbytnio interesował się dziećmi. W związku z tym policjanci podążyli tym tropem i przekopali jedną z działek na osiedlu Teofilów w dzielnicy Łódź-Bałuty. Tym razem jednak te przeszukiwania dały jakiś rezultat. Natrafiono na kości, które wysłano do badań. Okazało się jednak, że nie były to ludzkie kości, należały do zwierzęcia. Natomiast jeżeli chodzi o ten Central 2, to ja też znalazłam informację bardziej jako krążącą miejską legendę, że Ania zginęła, a jej ciało zostało zamurowane wtedy w tym wybudowanym budynku. Oczywiście nigdy tego nie potwierdzono. W programie z 2019 roku policjant także opowiada o tropie, który dosyć często był wskazywany, czyli ten starszy siwy mężczyzna, który miałby Anię zagadywać. Natomiast funkcjonariusz twierdzi, że ten trop do niczego nie doprowadził. To, co jest ważne, to to, że policjant wspomina, że dalej w tej sprawie prowadzone jest śledztwo, że chcieliby bardzo rozwiązać tę sprawę. Dlatego jeżeli macie jakiekolwiek informacje, jakiekolwiek domysły, wskazówki, które mogłyby pomóc w tej sprawie, to należy skontaktować się z Komendą Łódzką w Łodzi, z Wydziałem Kryminalnym. Numery telefonów umieszczę w opisie. Choć minęło już ponad 30 lat, to mam nadzieję, że w końcu ta sprawa zostanie rozwiązana i rodzice Ani otrzymają odpowiedź. Jeśli chodzi o tę sprawę, to wszystko. Natomiast chciałabym jeszcze na koniec opowiedzieć parę rzeczy, tak jak wam wspominałam na początku tego odcinka. Po pierwsze, dzisiaj o 20, czyli w niedzielę, 25 października, spotykamy się na live na Facebooku Kryminalne Historie. Linka znajdziecie w opisie. Ogólnie będzie to raczej luźny live, natomiast zdradzę wam kilka moich pomysłów, takich projektów, które też teraz robię, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. A druga sprawa, to pomyślałam, że fajnie będzie co jakiś czas, a może co każdy odcinek, to już zależy od was, przeczytać kilka waszych komentarzy, które wpadły mi w oko. Nie zawsze mam chwilę wam odpisać, ale czytam każde. Przeważnie, jeżeli dostajecie ode mnie serduszko, to znaczy, że przeczytałam komentarz. To też dla mnie taka informacja, żebym wiedziała potem, które przeczytałam. Choć czasami bywa też tak, że przeczytałam, ale nie do końca pasuje, żebym dała serduszko, więc wtedy tego nie robię. I teraz, jeżeli chodzi o te komentarze, które przeczytam, to nie znaczy, że inne mam w nosie czy coś takiego, ale po prostu wszystkich nie będę czytała, bo byśmy tu siedzieli pewnie drugie tyle co odcinek. W ostatnim odcinku zapytałam was o to, co robicie, gdy się słyszymy i teraz przeczytam te komentarze, które gdzieś mnie ujęły. Piękna Lilith napisała: siedzę przy maszynie i szyję ubranka dla wcześniaków z lokalnego szpitala. Duisburg, Niemcy. Tak sobie wyobraziłam te maleńkie ubranka i od razu zrobiło mi się cieplej na serduszku. Anusia K. napisała, że porcjuje mięso do mrożenia. Kuchnia Liverpool, UK. To z kolei mnie troszkę rozśmieszyło, zwłaszcza odpowiedź poniżej Megi, z czego albo z kogo. Marzena Stachowicz napisała: słucham myjąc naczynie w Niepołomicach pod Krakowem. Trochę mi ta historia przypomina serial 13 powodów. Faktycznie tutaj jest pewna zbieżność i jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego serialu, to wam polecam, zwłaszcza pierwsze dwa sezony, bo później jak to zwykle przy takich produkcjach robi się już trochę inna tematyka. Ale moim zdaniem ten serial idealnie pokazuje, jak wydawałoby się niepowiązane ze sobą rzeczy mają na nas ogromny wpływ i jak mogą doprowadzić do tragedii. Katarzyna Chryc napisała: odpoczywam po pracy, wchłaniam kebaba i słucham. Niderlandy ściskają. I tak sobie myślę, że naprawdę musicie się czuć tutaj na swój sposób bezpiecznie, pomimo tego, że te historie są dosyć traumatyczne. I w zasadzie cieszę się, że mimo wszystko ten mój głos gdzieś was uspokaja, a nie doładowuje jakimś stresem. I ostatni komentarz na dzisiaj, Halina Bogusz. Ja siedzę i słucham i robię na drutach, pozdrawiam. Tutaj zaskoczyło mnie bardziej to, że faktycznie pojawiło się dużo komentarzy, że w trakcie słuchania odcinków szydełkujecie albo robicie na drutach. Nie wiem, czy to samo, bo ja w tym nie siedzę, ale tak mi się to kojarzy, że to jest coś podobnego. I jak tak sobie to wyobraziłam, to z kolei mnie ten obraz tak uspokoił, że to takie wyciszające i miłe. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym częściej czytała komentarze, czy nie do końca wam się to podoba.
I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie, czy macie jakieś swoje podejrzenia, co mogło się stać z Anią. Piszcie w komentarzach, będę jak zwykle wszystkie czytała i bardzo wam za nie dziękuję. Z mojej strony to tyle. Dziękuję wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.